It's time to get your checking account to zero with free checking from PenFed. That's zero ATM fees, zero balance requirements, and zero time spent waiting for your paycheck to direct deposit because you can receive it up to 2 days early. Open your account with just $25 and see how big zero can be. Apply online today at PenFed.org/free checking. Early direct deposit eligibility may vary between pay periods and timing of payer's funding. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.
Trying to grab all the groceries in one trip? Oof, not how you would have done that. You know sometimes less is more. Like when you drive less and save with the USAA annual mileage discount. USAA, get a quote today.
Jak wygląda prowadzenie galerii sztuki? W jaki sposób wybiera się artystów? O czym najważniejszym trzeba pamiętać, aby odnieść sukces w tym świecie? O tym dowiecie się z tego odcinka podcastu Sztuka poza ramami. Ja nazywam się Maja Michalak, a moją dzisiejszą gościnią jest Gunia Nowik, historyczka sztuki, galerzystka, współorganizatorka targów sztuki. Przez 8 lat współprowadziła Galerię Sztuki Współczesnej Pola Magnetyczne, by latem 2021 roku otworzyć pod własnym imieniem i nazwiskiem Galerię Gunia Nowik Galery w samym centrum Warszawy. Obecnie jest jedną z najprężniej działających galerii prywatnych w całej Polsce. Cześć Gunio.
Cześć.
Bardzo się cieszę, że dzisiaj porozmawiamy i właśnie teraz ci przedstawię, dlaczego jesteś moją pierwszą gościnią z kategorii Galerie Sztuki, ponieważ twoja galeria według mnie bardzo się wyróżnia na tle innych, ponieważ kiedy się od razu wchodzi do ciebie, jest przyjemnie, gościnnie. Możemy się poczuć rzeczywiście jako osoby mile widziane i zachęcane do rozmowy o sztuce, a nie intruzi, albo osoby, które nie są wystarczająco dobre, żeby w takim miejscu się pojawić, co niestety w niektórych galeriach sztuki się pojawia, więc jesteś naprawdę bardzo miłym odświeżeniem i wyróżnikiem na tle całej mapy galeryjnej Warszawy.
Bardzo ci dziękuję, w ogóle dziękuję za zaproszenie, ale dziękuję za ten wstęp, bo właściwie dotknęłaś czegoś, co jest dla nas w galerii bardzo ważne właśnie. My jesteśmy otwarci na tych, którzy przychodzą. Nieprzypadkowo sercem galerii jest, wiesz, miejsce, gdzie można usiąść, gdzie można porozmawiać o tym, co się przed chwilą zobaczyło, przejrzeć katalogi. Także to też się pewnie rzadko zdarza w różnych galeriach w Warszawie, ale rzeczywiście ta gościnność, którą ty czujesz, to jest rzeczywiście coś bardzo ważnego dla nas. My zawsze jesteśmy po to, żeby porozmawiać, powitać osoby, które do nas przychodzą.
Zdecydowanie to czuć i myślę, że każda osoba, która wejdzie do twojej galerii, też będzie miała podobne wrażenie. Ale zacznijmy od samego początku. Jak właśnie doświadczenia nauki, edukacji w Szwajcarii i pierwszych kroków zawodowych wpłynęły na twoje życie zawodowe?
No wiadomo, że zaczęłam oczywiście edukację w Polsce, ale wyjechałam do Szwajcarii i to na pewno odmieniło moje życie. Też właśnie zdecydowało prawdopodobnie, gdzie jestem dzisiaj, ponieważ właśnie zawsze miałam taką otwartość na różne kultury. Też dzisiaj mieszkam w dwóch różnych krajach, w dwóch różnych miastach. Także na pewno to było bardzo ważne. Studiowanie w takim środowisku bardzo międzynarodowym. Ale też tam właśnie po raz pierwszy miałam doświadczenie profesjonalne w swoim życiu. Poszłam na staż, na początku bezpłatny, potem lekko płatny, do Centrum Sztuki Współczesnej, to się nazywa Friart. I tam właściwie w takim małym zespole zaczęłam pracę jako asystentka kuratorki Corinne Charpentier. I na pewno to było takie po raz pierwszy pracowanie blisko też z artystami nad wystawami. Też ważne myślę było to, że to było w małym zespole, bo ja jestem totalnie praca w zespole, teamwork. Dlatego też w Warszawie, prowadząc tą swoją nową działalność, starałam się stworzyć zespół, który też wspólnie pracuje i wspiera się nawzajem.
I to były właśnie twoje główne cele przy otwieraniu własnego miejsca, teamwork, właśnie
to znaczy,
praca,
wiesz,
w grupie,
bo ja, praca w grupie
bliskość.
Na pewno, bo myślę, że w ogóle galeria to jest taka struktura, która jest oparta na współpracy, zaufaniu. Oczywiście jesteśmy tam zespołem, który pracuje nad tym, żeby to wszystko płynęło, ale jesteśmy też tym zespołem z artystami, z którymi współpracujemy.
Także... O, to jest dla mnie szalenie ciekawe właśnie, w jaki sposób wybiera się artystów, z którymi chce się współpracować, gdzie się ich szuka, jak się podejmuje decyzję, że to właśnie ten, a nie inny artysta?
Trudne pytanie. Dlatego, że to są bardzo często bardzo osobiste decyzje. Też właściwie na samym początku, jak otworzyłam galerię pod szyldem właśnie Gunia Nowik, to pojawiło się takie pytanie, przyszła osoba i zapytała, co właściwie łączy tych artystów? Bo każdy inaczej się wypowiada na polu sztuki. Otwierałam właśnie galerię z Izą Tarasewicz, ale już wszyscy znali nazwiska artystów, z którym pracujemy. I to było takie pytanie, które mnie zaskoczyło rzeczywiście, co ich łączy. No na pewno łączy ich, to już to powtarzam wszędzie, że interesuje mnie to, w jaki sposób analizują jakby tu i teraz i tą kondycję człowieka na świecie, bo to jest, myślę, że ciekawe tu i teraz, jak artyści patrzą na nasze czasy. Dlatego interesuje mnie też sztuka współczesna, bo to jest współczesne nam. Ale właściwie to, dlaczego ci, a nie inni artyści są w grupie, z którymi pracuję, jest to tak naprawdę osobisty mój wybór. Więc gdzieś tam łączę tych artystów w tej galerii.
To bardzo ważne i myślę, że na pierwszym miejscu powinno być to, że właśnie ty ich łączysz i twoja wrażliwość i to, w jaki sposób ty patrzysz na świat i to są twoje osobiste wybory. Nie wiem, czy też kolekcjonujesz prace artystów, których reprezentujesz?
Ciekawe. Myślę, że każdy galerzysta jest trochę też kolekcjonerem, także może w ten sposób. Oczywiście mam pracę artystów, z którymi pracuję, ale nie tylko. Także to nie jest tak, że kolekcjonuję tylko z tych, którymi pracuję.
A w jaki sposób się szuka artystów?
Myślę, że trzeba się...
Artyści przychodzą, czy ty wychodzisz z inicjatywą?
Raczej gdzieś to jest obopólne spotkanie. Może tak, że gdzieś tam się spotykamy w życiu i po prostu w pewnym momencie wiemy, że chcemy razem pracować.
Bo właśnie kiedyś usłyszałam takie zdanie od innej osoby pracującej na rynku sztuki, bardziej jako doradca, że na przykład bardzo dużo czasu poświęca na research na Instagramie, żeby przeglądać teraz profile różnych artystów i żeby wychwytywać młode talenty, czy właśnie chodząc
na przeglądy.
Ja tego
nie robię, znaczy oczywiście jestem na Instagramie i oglądam pracę artystów na Instagramie, bo jest to takie narzędzie, które nam pozwala zobaczyć różne zjawiska, które się dzieją na całym świecie. Ale raczej to, co jest dla mnie ważne, to jest to spotkanie i to jest ta relacja, którą my rozwijamy wieloletnią. I myślę, że ta osobista relacja jest najważniejsza.
Myślę też, że dużym atutem twoim i przewagą jest to, że jesteś już od wielu lat na tym rynku i po prostu zdążyłaś sobie zbudować kontakty i swoją osobą potwierdzić pozycję w tym świecie, bo nikomu nie trzeba cię przedstawiać i każdy wie, że wykonujesz bardzo dobrą pracę. Dzięki. I tym samym zdobywasz zaufanie artystów. I to są artyści właśnie, nie ci, co skończyli rok temu akademię, tylko już rzeczywiście mają wiele lat pracy ze sobą, w większości.
Tak. No dla mnie też to jest ważne, właśnie tak jak powiedziałaś, to słowo zaufanie jest właściwie relacje z artystami, na tym powinno się opierać. Na obopólnym zaufaniu, jesteśmy na tym statku razem i ja też stawiam na takie bardzo wieloletnie relacje. Wieloletnie relacje, no najdłużej pracuję z Teresą Gierzyńską, to jest prawie chyba, nie wiem czy dobrze liczę, ale 10 lat. Z Agatą Bogacką pracuję od 2018 roku, z Kubą Glińskim 2019. Z Izą Tarasewicz otworzyłam galerię, ale już ta relacja nam naprawdę się świetnie układa i w międzyczasie Iza miała wystawę w galerii, miała wspaniałą wystawę w Tramway w Glasgow i też cieszę się, że mogliśmy być, jakby pomóc jej w realizacji tego niesamowitego na skalę projektu. Więc w takiej dużej skali, bo to jest ogromna instytucja, ogromna przestrzeń. Więc to są relacje wieloletnie i nawet jak z Danielem Recharskim rozpoczęłam tą przygodę w zeszłym roku, to ona trwa i jesteśmy na wiele lat razem. To nie jest jednorazowa sytuacja.
I tutaj ta długofalowość moim zdaniem jest kluczowym czynnikiem w działaniu galerii. I jakbyś mogła powiedzieć właśnie, jakie jest zadanie galerii? Bo wiele osób trochę nie rozumie tego, jak bardzo duży wpływ na rynek sztuki ma właśnie środowisko galeryjne. I wcale to nie jest tak, że galerie po prostu zbierają zasługi artystów, ich reprezentują, wcale nie. To wy tak naprawdę umożliwiacie wielokrotnie zrobienie tej kariery. I jakie konkretne działania podejmuje galeria, żeby właśnie reprezentować artystów? Czy to są tylko wystawy, czy też innego rodzaju promocje?
Wiesz co, to jest po prostu wszystko każdego dnia i właściwie trudno mi powiedzieć. Oczywiście wszyscy wiemy, że robimy wystawy artystom, więc po pierwsze ci artyści regularnie mogą pokazywać swoje prace. Myślę, że to jest ważne.
Bardzo.
Bo zwłaszcza jak teraz jest coraz mniej instytucji, mówię o Polsce, w których ci artyści mogą prezentować swoje prace z różnych względów. Także to jest na pewno taka przestrzeń, którą mają, która im pozwala pokazać pracę i pójść dalej. Więc myślę, że to jest bardzo ważne. Ale to są naprawdę takie działania każdego dnia, takie day to day. Teraz wydajemy też książkę Agaty Bogackiej, więc też jakby chcemy, żeby powstał jakiś katalog, album artysty. My jesteśmy w kontakcie, bardzo często jesteśmy taką osobą pierwszą w kontakcie, nie wiem, z kuratorem, któremu możemy zaprezentować pracę artysty. Przyjmujemy gości z zagranicy, którzy po raz pierwszy mogą się zetknąć z pracami tego artysty. Ale też jak jest jakikolwiek, nie wiem, problem produkcyjny, problem sercowy, to my jesteśmy też zawsze pod telefonem i zawsze jesteśmy z tymi osobami.
Czyli jak najwięcej możecie zdjąć z głowy artysty, to zdejmujecie, żeby on mógł tworzyć po prostu?
Tak, tak. No jesteśmy takimi partnerami. Po prostu jesteśmy partnerami i myślę, że wiele osób rzeczywiście może sobie nie zdawać sprawy, ile różnych problemów musimy zawsze rozwiązywać i fajnie jest rozwiązywać wspólnie, prawda? Bo jeżeli jesteśmy z jakimś problemem sami, no to jest na pewno to trudniejsze.
Zdecydowanie. A czy ty, planując właśnie działania galerii, chciałabyś skupiać się na tym, żeby w Polsce jak najwięcej właśnie wychodzić z tą sztuką do ludzi, czy jednak właśnie te działania też poza granicami naszego kraju cię interesują?
Bardzo cenię środowisko polskie, środowisko lokalne. Myślę, że udało nam się też stworzyć taką piękną wspólnotę wokół galerii osób, które i artystów, i galerie i wspierają i są z nami, przychodzą regularnie. Także bardzo tym osobom też dziękuję, jeśli mogę tutaj, bo rzeczywiście to jest dosyć niesamowite, bo jesteśmy wszyscy w tym razem i tworzymy to razem. Ale też bardzo ważne właśnie w misji galerii jest to, żeby jednak rozszerzać te horyzonty, rozszerzać konteksty i rzeczywiście ta działalność międzynarodowa jest dla mnie istotna, zwłaszcza, że też, tak jak wspomniałam, mieszkam w innym kraju, więc może też czasem mam trochę inną perspektywę co do rzeczy, jakie można zrobić. Także oczywiście jesteśmy bardzo młodą galerią, staramy się o udział w targach międzynarodowych, to się wydarzy, także czekamy, mam nadzieję.
Świetnie.
Tak, tak, no zobaczymy, na razie musimy na to po prostu ciężko pracować, ale wiemy, gdzie chcemy być i rzeczywiście te konteksty międzynarodowe są dla nas istotne.
A co trzeba zrobić, żeby właśnie dostać się na targi międzynarodowe?
Oj, trzeba aplikować, tak.
I wówczas się wybiera jednego artystę, dwóch? Z iloma
Zależy
się jedzie?
Na jaką sekcję. Bo oczywiście ja jestem młodą galerią, więc mogę jechać na sekcje, które są przeznaczone dla młodszych galerii. Można też aplikować, żeby zaprezentować młodych artystów, więc to wszystko są na pewno jakieś takie szczebelki, których trzeba się wspinać. Ale myślę, że też wiemy, gdzie chcemy być za parę lat, także konsekwentnie.
A mogłabyś powiedzieć właśnie, jakie targi sztuki najważniejsze odbywają się na świecie? Jakie te państwa są? Państwa, bardziej miasta?
To znaczy wiadomo, że właściwie najważniejszy jest Art Basel, więc myślę, że to jest jakiś tam cel, do którego długofalowo można dążyć. I myślę, że to się kiedyś wydarzy, ale nie tak od razu. Trzeba trochę nad tym popracować, ale tak naprawdę wiem, że mam świetnych artystów, że współpracuję ze świetnymi osobami, ze świetnym teamem, ze świetnymi, właśnie prezentujemy świetnych artystów. Także myślę, że gdzieś tam jest dla nas miejsce w przyszłości.
A jak wyglądają takie targi sztuki, jak już się tam jest?
Zależy od której strony, jeśli jesteś zwiedzającym, czy jesteś właśnie kolekcjonerem, czy jesteś galerzystą i prezentującym artystów.
A mogłabyś o którymś z doświadczeń powiedzieć właśnie? Albo o targach czy jestem sztuki w Warszawie?
Jestem
albo
i tu, i tu, ale właśnie może po prostu chętnie. Jakby oczywiście jeżdżę na targi międzynarodowe czasem jako gość, kiedyś jako uczestnik, mam nadzieję, że niedługo też jako uczestnik, jako galerzystka reprezentująca artystów, ale też jestem współorganizatorką razem z Martą Kołakowską z Leto i z Mariką Zamojską i Justyną Wesołowską z Polana Institute, wspólnie z Amandą Likus, z Likus Group. Współorganizujemy hotel Warszawa Art Fair w hotelu Warszawa. Teraz będzie druga edycja w tym roku, także od razu zapraszam. No i pytasz o targi, więc no, to jest też taka klasyczna i nieklasyczna formuła targów, ponieważ są to targi nie w takiej przestrzeni stricte targowej, gdzie każdy ma swoje stoisko, biały buf tak zwany, ale tutaj każda galeria jako buf traktuje jeden pokój hotelowy. Także hotel zamienia się po prostu w miejsce, gdzie można zobaczyć w 20 pokojach 20 galerii, które prezentują artystów, z którymi pracują.
Byłam na targach w ciągu tych 3 dni dwukrotnie i byłam naprawdę zachwycona. Wiele osób, z którymi rozmawiałam, także miały właśnie takie spostrzeżenia, więc serdecznie gratuluję i nie mogę się doczekać kolejnej edycji. I też zastanawiało mnie, jak od praktycznej strony to wygląda, jak dużo czasu wam zajęło zorganizowanie tego i jak się wybiera też galerie, które zajmują pokoje.
No właśnie, bo tak zaczęłaś od tego jakby kontekstu lokalnego i polskiego, też w kontekście międzynarodowym, więc tutaj to chciałyśmy połączyć jakby dwie rzeczy. Jakby ten jakby model targów, który jest rzeczywiście na jakimś tam, powiedzmy, międzynarodowym, światowym poziomie, ale jednak dla publiczności, może nie tylko, ale głównie dla publiczności tutejszej, lokalnej, polskiej, która jest świetna i była na to gotowa po prostu w zeszłym roku. W zeszłym roku na pewno nam zajęło to krócej teraz, ale, bo pomysł się pojawił na początku roku i spotkałyśmy się i postanowiłyśmy to zrealizować, ale w tym roku już przygotowujemy drugą edycję, więc to robimy dużo wcześniej. Także już są przygotowania, już działa promocja, już wszystko jest jakby planowane, żeby to, ta druga edycja była jeszcze lepsza niż poprzednia.
Tego życzę, zdecydowanie. Ale chciałabym nawiązać do tego, co powiedziałeś, że polska publiczność już była gotowa. Jaka jest polska publiczność? Jacy są kolekcjonerzy, z którymi współpracujesz?
To są świetni ludzie, naprawdę. Świetni ludzie, bardzo otwarci, bardzo ciekawi. Myślę, że obcowanie ze sztuką to jest coś takiego, że uczymy się każdego dnia czegoś nowego i jakby otwieramy jakieś szufladki w głowie, których nigdy wcześniej byśmy nie otworzyli, gdyby nie to spotkanie z dziełem sztuki. Także bardzo cenię te osoby, bo sama też kolekcjonuję, więc jestem z tej, z drugiej, więc wiem, jak to jest i wiem, z czym się to wiąże i to kolekcjonowanie często jest tak naprawdę o nas samych, w jakimś momencie naszego życia.
Zdecydowanie. A czy kolekcjonerzy wracają? Czy to są takie jednorazowe zakupy, czy jednak również długofalowa relacja?
Tak, dokładnie. To wszystko u nas jest oparte na relacjach. Także myślę, że to są długofalowe relacje, to są przyjaźnie, to są po prostu kontakty z niesamowitymi ludźmi i one trwają. To nie jest tak, że ktoś przychodzi i wychodzi, już nigdy nie wróci, bo jednak coś sobie dajemy wspólnie i te osoby na pewno, no, tak mam wrażenie, że lubią do nas przychodzić.
A jakie cechy charakteru twojego właśnie decydują o tym, że tak szybko odniosłaś tak duży sukces?
I nie wiem, też... to może pytanie do ciebie, bo nie wiem.
Ale też może co ci w codziennej pracy po prostu pomaga? Jakie są twoje priorytety? Czy zajmujesz się wszystkim i po prostu nad wszystkim trzymasz rękę na pulsie? Czy jednak masz swoją rzecz, którą najbardziej lubisz robić, a za resztę odpowiadają właśnie twoje dziewczyny? Bo głównie z kobietami
pracujesz. Tak, pracuję z kobietami, ale nie wykluczajmy tutaj mężczyzn. Tak. Mamy oczywiście też osoby, które pomagają nam wieszać wystawy i różnych innych technicznych sprawach i są świetni. Myślę, że bardzo duża otwartość na innych ludzi, na nowe i to na pewno jest taka cecha, która mi gdzieś tam pomaga. Ale tak jak mówię, bardzo lubię pracować w grupie i też są świetne osoby, które się zajmują swoimi, są dyrektorkami w swoich własnych tam działach, ale się bardzo uzupełniamy. Także ja na pewno jestem blisko z artystami, z kolekcjonerami, ale nie tylko, dziewczyny tak samo. Ktoś się zajmuje social media, ktoś się zajmuje finansami i logistyką, ktoś rzeczywiście jest takim, to się tak też profesjonalnie nazywa artist liaison, czyli jest w takim stałym kontakcie z artystami, gdyby coś, a ja na przykład nie mogę odebrać, nie? Więc takimi rzeczami na co dzień. Także myślę, że dzielimy się obowiązkami i się uzupełniamy.
Wspaniale. A myśląc właśnie o rozwoju galerii, na czym najbardziej ci zależy?
No właśnie, na czym mi zależy? Zależy mi na pewno na tym, żeby wyjść z galerią na zewnątrz, w sensie na tą scenę międzynarodową. I oczywiście artyści, z którymi pracuję, biorą udział w wystawach międzynarodowych, więc to się dzieje, ale na pewno właśnie udział w targach pomoże osiągnąć ten cel. Ale też mam bardzo dużo odbiorców właśnie z zagranicy. Też, tak jak mówię, fajne jest to, że mieszkam w Berlinie, więc też znam dużo osób z tej berlińskiej sceny, co bardzo też nam pomaga. Także myślę, że w przyszłości wiem, gdzie chcemy być. Może tak.
Cudownie. A jak myślisz, co artysta może zrobić, żeby właśnie zostać dostrzeżonym przez galerię? Bo jednak tych galerii jest stosunkowo niewiele, patrząc na to, ile artystów co roku kończy akademię i każdy, przynajmniej tak mi się wydaje, na początku chciałby poświęcić swoje życie sztuce, a z często bardzo praktycznych powodów się to nie udaje. I czy są jakieś działania, które artysta może podjąć, zanim zacznie współpracę z galerią?
Tak się zastanawiam właśnie, bo oczywiście galeria reprezentuje jakąś grupę artystów i to na pewno ja bym chciała na pewno pracować z jeszcze większą grupą, ale po prostu nie jesteśmy w stanie też, bo jest nas za mało, żeby to wszystko udźwignąć. Więc tak się zastanawiam, oczywiście jak nie wiem, jak pomóc, to jest bardzo trudne pytanie, więc poczekajcie, muszę się zastanowić. Bo wiadomo, że jakby ja jako galerzystka wybieram te osoby, coś, co gdzieś tam ze mną rezonuje i rezonuje, też często rozmawiamy o tym wspólnie z osobami, z którymi pracuję, także to nie jest tak, że to tylko ja mówię, tak jest i tak robimy, tylko rozmawiamy o tym i się zastanawiamy, co powinniśmy zrobić w takim wypadku, jeżeli nas coś bardzo zainteresuje. Ale na pewno, no właśnie, to jest trudne pytanie, kurczę. Bo pytasz się o to, czy ci młodzi artyści, tak? Ci młodzi artyści, jak nawiązać współpracę z galerią, czy coś takiego?
Tak, może być to, albo właśnie z drugiej strony też, czy uważasz, że artysta bez galerii jest w stanie odnieść sukces i sam ogarnąć to wszystko?
Na pewno gdzieś tam, zależy pewnie od charakteru tej osoby, od charakteru artysty, czy jest osobą zorganizowaną, czy mniej. Na pewno jest to trudniejsze, ale też rzeczywiście tych galerii jest tyle i nie przyjmą jeszcze więcej osób. I tak się zastanawiam, co ten artysta młody może zrobić, żeby właśnie... Dostajemy mnóstwo portfolio, CV na adres galerii i myślę, że jednak przeglądamy to, co dostajemy. Ale te wybory są, tak jak mówię, bardzo personalne, osobiste. Może nie personalne, tylko bardzo osobiste. I na przykład, jeżeli coś gdzieś zobaczę, jeżeli gdzieś kogoś spotkam, gdzieś ta relacja się rozwija, to wtedy może jestem bardziej zainteresowana współpracą z taką osobą. Też galeria nie jest zamkniętą grupą osób i zamkniętym wnętrzem. Można czasem zrobić wystawę artysty, z którym się tej współpracy długofalowej nie będzie nawiązywało, ale da mu się tą przestrzeń, czy jej, na pokazanie swoich prac. Jakby nie wykluczam tego i tak pokazałam w zeszłym roku wystawę berlińskich artystek.
Match believes that adults date better. Because when you date as an adult, you get to be a little irresponsible with really responsible people. Rip the clothes off someone who actually knows how to put them away. Fall stupidly in love with someone who's actually really smart. Forget being hot. Get them to ugly laugh. Ready to crush on someone who makes you feel whole? If you know who you are and what you want in a relationship, Match is the place for you. Adults Wanted. Download the Match app today.
To jest wystawa zbiorowa trzech artystek i w tym roku będziemy pokazywać solową wystawę jednej z nich. Dlatego, że gdzieś tam ze mną rezonowały właśnie jej prace może najbardziej i spotkałyśmy się i teraz pracujemy nad wystawą, którą otwieramy 6 maja.
To jest super.
Hanna Sophie Dunkelberg.
To bardzo dobrze, że o tym mówisz, to już wiemy, co planować.
Tak, ale jeszcze wracając do tego pytania, myślę, że to są bardzo indywidualne relacje. I tak jak na początku mówiłaś o przeglądaniu Instagrama, to jakby ja nie jestem w stanie nawiązać relacji z kimś przez Instagram po prostu. Więc tak to wygląda.
To tutaj super, bo to jest nowa perspektywa też tego, że działanie i właśnie wychodzenie do ludzi, no bo często ktoś może być zły, że dlaczego nikt mnie nie widzi, ale ciężko jest kogoś zobaczyć, kiedy on się nie wystawia i też kiedy po prostu nie rozmawiamy z innymi, nie pokazujemy swoich prac, więc myślę, że tutaj to ta chęć działania i chęć właśnie podejmowania samodzielnie jakichś kroków jest bardzo ważna.
Tak, myślę, że w ogóle jak przychodzą młodzi artyści do nas, do galerii, to my zawsze, no nie wiem, zawsze jesteśmy tam, żeby w razie czego odpowiedzieć na jakieś pytania. Także to nie jest tak, że my jesteśmy zamknięci, nic nie mówimy do tych osób i po prostu mamy zamkniętą grupę. Nie, jesteśmy ciekawi. Często jest tak, w ogóle jak pytałaś o dobór artystów, bardzo fajne są rekomendacje artysta poleci artysta, bo często jest tak, że ja nie jestem w stanie podążyć za wszystkim, co się dzieje, nie mogę pojechać wszędzie i zobaczyć wszystkiego. Więc jeżeli ktoś mi na przykład to podpowie, żebym zobaczyła, żebym zwróciła uwagę, to zrobię. I czy to jest kurator, którego znam z instytucji, niezależny, czy to jest artysta, z którym pracuję, czy to jest artysta, z którym się przyjaźnię, a niekoniecznie pracuję. Także to są tego typu kontakty. Gdzieś tam do mnie coś dociera i ja wtedy mogę to zobaczyć.
Powiedziałaś właśnie o jeżdżeniu, że nie jesteś w stanie wszędzie pojechać. Gdzie szukasz inspiracji? Gdzie odpoczywasz od pracy galeryjnej?
Ojej, trudne pytanie, bo...
Bo nie odpoczywam.
Nie odpoczywam, muszę się tego nauczyć, ale myślę, że po prostu całe życie jest moje związane tak jak twoje ze sztuką i to jest trochę tak, że jak jedziesz, nie wiem, odpocząć do, no nie wiem, teraz do Paryża ostatnio chyba byłaś, a nie, gdzieś byłaś w Hiszpanii chyba ostatnio.
Tak, w Barcelonie.
No w Barcelonie, no to po prostu wiesz, że musisz pójść do tego muzeum, zobaczyć tą galerię, ale to jest wielka przyjemność. To nie jest tak, że my mamy tego dosyć, chyba nigdy nie będziemy mieć. Ale rzeczywiście, jak na przykład otworzyłam galerię, to bardzo potrzebowałam odpocząć, bo to był też wielki wysiłek fizyczny, remont i tak dalej, przygotowanie wystawy, stres i tak dalej, więc czasami fajnie gdzieś pojechać po prostu na wieś i odciąć się na chwilę od wszystkiego. Właśnie też od Instagramu i internetu, maili. Ale moje odpoczywanie raczej polega na podróżowaniu. To się chyba nie odpoczywa
to
aż tak bardzo.
Mam bardzo podobnie, bo właśnie też sobie planuję wyjazdy, jak chociażby tą Barcelonę, gdzie miałam po prostu taki interwał pracy, że już nie dawałam rady. Mówię, dobra, te 4 dni sobie wyciągnę. I miałam w pierwszej chwili pomysł, może to będzie ten pierwszy wyjazd, kiedy nie będę właśnie relacjonowała tego na Instagramie, nie będę się dzieliła przewodnikiem z tego miasta i po prostu będę
i nie udało się.
Totalnie, tak. Nie? Ale wróciłam jeszcze bardziej zmęczona.
Ale pytasz, no właśnie, pytasz też o odpoczywanie. Mam takie coś, co robię w Berlinie i co mi daje totalnie oczyszczenie w ogóle w głowy. Pływam na żaglówce, więc po prostu to jest coś, kiedy wsiadasz na żaglówkę, jestem w ogóle członkinią Segel Club Wannsee.
Wow.
Tak, bo właśnie tak mówię, że mieszkam w 2 miastach, mieszkam w Berlinie i właśnie jestem członkinią klubu żeglarskiego, mam swoją żaglówkę od mojego dziadka, więc też osobna historia, bardzo piękna, mała, 5-metrowa łódka i jak przekraczam furtkę po prostu tego klubu i wsiadam na łódkę, to myślę tylko o tym, z której strony wieje wiatr i nie myślę o niczym innym. To jest tak oczyszczające, także mam rzeczywiście takie coś, teraz sobie przypomniałam. zapomniałam, bo...
Bardzo dobrze,
bo
bardzo
teraz
dobrze.
Po zimie to już zapomniałam, ale sezon się zaraz zacznie.
To wkrótce odpoczniesz.
Tak.
Zdecydowanie, ale myślę, że właśnie sport jest bardzo dobrym wyjściem i rozwiązaniem, żeby przenieść głowę w inne miejsce i też właśnie podróże, tak jak powiedziałaś. A gdzie najbardziej lubisz podróżować? Co byś poleciła, jeśli chodzi o miejsce, w którym można właśnie czerpać inspirację? Może właśnie z bardziej z tego świata galeryjnego, bo ja szczerze mówiąc dopiero od 2 lat zaczęłam zwiedzać galerie prywatne, komercyjne podróżując.
To jest świetne.
Bo wcześniej zawsze tylko olbrzymie muzea i wszystkie rzeczy takie stricte związane z taką sztuką podręcznikową. I właśnie jedna z artystek z Nowego Jorku, jak byłam w Madrycie, napisała do mnie: Maja, jesteś w Madrycie, ja byłam miesiąc temu, musisz iść koniecznie tu i tu. On mówię, no dobra, pójdę. O matko, niczego tak dobrze nie wspominam z tego Madrytu, jak właśnie przejścia się po tej
galerii.
Galeria
prywatna, tak.
Tak, a jeszcze to było dzień, to była środa, oni w czwartek zaczynali takie madryckie galery weekend. Mm-hmm. I właśnie oni często mieli w ogóle w budowie te wystawy i tak dalej, a wszyscy byli tak otwarci, tak mili. Ja byłam tak zaskoczona, wchodzimy do pierwszej galerii, właśnie oni tam wieszają tą wystawę, mówimy, czy możemy wejść i tak dalej. Ja to właścicielka mówi, tak, jak najbardziej. W ogóle skąd jesteście? My z Polski. Ona, o, my reprezentujemy jedną polską artystkę. Wie, jaką? Magdalena Abakanowicz. Znacie?
Wow, a ja, super.
No oczywiście, że znamy. Kolejna galeria i właśnie patrzy taka rzeźba ciekawa. Mówię, z czym mi się kojarzy? Mówię, ale to chyba niemożliwe, żeby to był Mirosław Bałka. Wchodzę na ich stronę internetową, patrzę.
Bałka.
Mówię, niesamowite, o czym nie miałam pojęcia i wiesz, jedna, druga, trzecia galeria i genialni artyści.
Ale to tak właśnie na tym polega, że wiesz, podróżujesz, tak pytasz mnie o jakieś inspiracje, jakieś miasto, no wiadomo, można pojechać wszędzie i znaleźć coś ciekawego. I właściwie zwiedzanie też nie tylko muzeów i galerii, które są nam znane, ale też pójść do prywatnych galerii. Może jest właśnie jakiś punkt zaczepienia, może jest jakaś artystka czy artysta, którego znamy, jest w jakiejś galerii. Wczoraj właśnie miałam taką ciekawą sytuację, bo były 2 dziewczyny z Hongkongu w Warszawie. I potem właśnie zobaczyłam, że zrobiły cały tour, mówiły, że robiły taki tour po galeriach prywatnych w Warszawie. Robią w ogóle taką podróż po Europie. Więc chyba Chiny się otworzyły teraz popandemicznie, więc przyjechały do Europy, przyjechały do Warszawy i powiedziały, że były już w tej galerii, więc to było takie niesamowite, że właśnie wchodzisz tak w bardziej taką sferę, może bardziej prywatną, mniejszą, bardziej intymną. I w tych podróżach, oprócz właśnie tych wielkich muzeów narodowych, które oczywiście trzeba zobaczyć ze świetnymi kolekcjami, fajnie jest też trafić do prywatnych galerii.
Super, szczególnie też, że właśnie myślę, że to chodzenie do prywatnych galerii tak bardziej lokalnie pozwala nam zwiedzać, ale też właśnie poznawać, co się aktualnie dzieje.
Plus też jest bardzo często bezpośredni kontakt z tymi osobami, które są w tej galerii, nie wiem, galerzystą, czy osobami, które tam pracują, więc one zawsze coś mogą powiedzieć, polecić, zawsze można się zapytać, jakaś fajna restauracja obok. No w muzeum trochę jest inaczej, oczywiście zwiedzamy i tak dalej, ale mi się wydaje, że wejście w bezpośredni kontakt, zawsze można też, że nie wiem, dodać swój e-mail na listę mailingową, żeby być później poinformowanym, jakie są wystawy. Mówię też ze swojej perspektywy, bo te osoby z zagranicy, które przyjeżdżają tutaj, bardzo często właśnie chcą jakby śledzić, czy to właśnie na Instagramie, czy na stronę.
Od razu polecam zapisać się do newslettera Guni, bo regularnie można dostawać właśnie piękne zaproszenia na wernisaże i otwarcia wystaw i w ogóle dowiedzieć się, że nowi artyści są prezentowani, więc zapiszcie się. Koniecznie.
Super, koniecznie. Tak.
Ale właśnie jeszcze co do tego zwiedzania po miastach, to warto, ja przynajmniej zawsze daję taką podpowiedź, bo nie każdy wie, jakie są galerie w Warszawie i gdzie można pójść, no bo ktoś chce, ale nie wie gdzie.
I
tutaj
co polecasz?
Zawsze mówię, żeby korzystać z tej mapy przez cały rok i żeby nie nastawiać się, że to jest tylko ten jeden weekend i tylko wtedy właśnie tłumy ludzi chodzą po galeriach, co jest super, jest bardzo fajna atmosfera i też jak najbardziej polecam to robić, no ale to jest jeden weekend, a większość galerii jednak działa.
Ale dokładnie to, i nawet myśleliśmy w którymś momencie z galeriami, które są zrzeszone wokół Warsaw Gallery Weekend, żeby właśnie ta strona internetowa Warsaw Gallery Weekend pełniła trochę taką funkcję informatora, przewodnika przez cały rok, nie tylko przez ten weekend. Coś takiego istnieje od wielu lat w Berlinie i to się nazywa Index Berlin. I tam super. Można, właśnie może to też, jak pytasz się mnie o polecenie miasta, mogłabym polecać mnóstwo różnych miast, ale może polecę najbliższe, czyli Berlin, bo łatwo
bardzo
się tam dostać.
Bardzo dużo pytań zawsze jest o Berlin. Tak dużo, naprawdę, więc...
Jest bardzo blisko, jest naprawdę miasto, do którego można się wybrać bardzo łatwo. Więc nawet teraz zbliża się Berlin Gallery Weekend, a propos. To jest na przełomie kwietnia i maja.
Super.
Także od razu mogę zaprosić do odwiedzenia Berlina. Ale właśnie jest taka strona, jak ktoś będzie jechał do Berlina, może wejść na stronę, która się nazywa Index Berlin. I tam jest bardzo fajna możliwość wyszukania galerii, chyba też instytucji, zdaje się, że tam są jakby instytucje publiczne, ale też właśnie galerie prywatne. I można wyszukać przez artystę, jaki artysta, albo jaka galeria, albo jaka dzielnica. Więc jeżeli mieszkamy na Kreuzbergu, to sprawdzamy, jakie galerie są na Kreuzbergu. Jeżeli jesteśmy w Charlottenburg, to też możemy zobaczyć, co jest w okolicy. Albo na przykład gdzieś tam zwiedzamy coś w jakiejś okolicy, możemy sprawdzić, co jest wokół właśnie z galerii prywatnych. I mam nadzieję, że może w którymś momencie w Warszawie też będziemy mieć coś takiego, bo oczywiście zawsze na tą stronę Warsaw Gallery Weekend można wejść, czy na Instagram, zobaczyć listę tych galerii i potem samemu wyszukać. Może nie jest aż tyle instytucji jak i galerii prywatnych jak w Berlinie, ale cały czas ta liczba rośnie, otwierają się nowe miejsca. Także myślę, że właśnie fajnie przez cały rok, a nie tylko Gallery Weekend.
Dokładnie i też dla pewności przypomnę, żeby wszyscy wiedzieli, że wejścia do galerii sztuki komercyjnych są zupełnie darmowe, otwarte.
Tak.
Nie trzeba wchodzić tam i deklarować, że na pewno coś się kupi, albo wchodzić z jakąś olbrzymią wiedzą. To galerie są po to, żeby nam tą wiedzę dać, żebyśmy mogli sobie pooglądać i więcej otwartości. Chyba.
Ale super, że o tym mówisz, bo wczoraj o tym rozmawiałam z jedną dziennikarką właśnie, że czasem jest takie napięcie, czy wejść do tej galerii, czy wejść do jakiegoś takiego miejsca, bo tu jest cisza, wszyscy przed komputerem, nikt się nie odezwie. Oczywiście tutaj staramy się właśnie witać tych gości, mówić, że nie każdego jesteśmy w stanie oprowadzić, ale jest zawsze tekst do przeczytania, więc można się od razu dowiedzieć, nie trzeba nic wiedzieć, można przyjść po prostu i zobaczyć, co tam jest. Ale zawsze mówimy, że można nam zadać jakieś pytanie, jakby co to jesteśmy do dyspozycji. Ale właśnie rozmawiałam o tym, że właśnie czasem osoby, które do tych galerii nie mają nie przychodzą zbyt często, martwią się, że mogą wejść i będzie takie napięcie, że nie będą wiedziały, co powiedzieć, że nie mają tej wiedzy. A ja uważam, że właściwie uczymy się każdego dnia i zawsze coś nowego możemy zobaczyć, nie musimy wiedzieć nic. Carte blanche, wchodzisz do galerii i ta karta się zapełnia, więc...
Dokładnie, ale właśnie myślę, że trzeba w głowie sobie po prostu zmienić to nastawienie i zdać sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie wiedzieć wszystkiego, nie jesteśmy w stanie znać wszystkich artystów i idźmy tam z ciekawością.
Nie, ja też nie. I my też nie. Cały czas się uczymy. Cały czas odkrywamy nowe prace, nowych artystów.
Dokładnie.
Jesteśmy
tak, więc...
dokładnie w tym samym miejscu.
Ale ja pamiętam, jak ja studiowałam historię sztuki, to ja w ogóle nie miałam w nawyku chodzenia po galeriach, tylko właśnie chodzenia do Muzeum Narodowego, do Wilanowa, Zachęty i tak dalej, no bo to było oficjalne, ale chodzenie do galerii czy do fundacji właśnie, które tę sztukę pokazują, to ja odkryłam, nie wiem, na przestrzeni ostatnich 5 lat. I teraz jestem tym zachłyśnięta, bo wiem, że tam się cały czas dzieje coś nowego, cały czas coś się zmienia. Oczywiście w Muzeum Narodowym, jak idę 70 raz, to też jeszcze uda mi się zobaczyć
na
coś
pewno.
Nowego.
Zawsze coś nowego.
Zawsze coś nowego, ale jednak to jest takie bardziej już przewidywalne. A te galerie sztuki współczesnej właśnie mają tą fajną świeżość.
Dlatego, że instytucje publiczne mają programy zaplanowane na parę lat do przodu, a galerie prywatne mogą bardzo szybko reagować na to, co się dzieje. I myślę, że to jest ta siła w tym, że te wszystkie zjawiska tu i teraz mogą być przełożone bardzo szybko na tą wystawę i możemy to zobaczyć.
A na jak długo planujesz wystawy i ile trwają mniej więcej w twojej galerii?
Półtora miesiąca. Oczywiście pierwszy rok zrobiłam dużo więcej wystaw niż normalnie. Tak, jak otworzyłam galerię też... No,
wszystkich chciałaś pokazać.
Tak, miałam takie poczucie, że ja muszę po prostu pokazać też, gdzie jesteśmy jako galeria, jaki jest nasz program, jakby jak najwięcej pokazać różnorodności tego programu. A teraz już troszeczkę zwolniłam tempo, no bo to było jednak dosyć mordercze, ale zawsze jednak te wystawy trwają około półtora miesiąca.
A u ciebie od czego zaczęło się kolekcjonowanie i przygoda ze sztuką tak na poważnie?
Od czego się zaczęło?
Czy pamiętasz jakąś swoją pierwszą pracę w kolekcji?
Tak, i tak, mam tą pracę do dzisiaj i to jest bardzo ciekawe. Mogę nawet powiedzieć, bo akurat jest wystawa tego artysty w mojej byłej galerii, którą współtworzyłam, Pola Magnetyczne. Pierwsza praca, jaką kupiłam sama, to była piękna fotografia Wiktora Kuta. Także też z takiego cyklu właśnie wyrazy na twarzy, z takiego cyklu z 81 roku, tuż przed stanem wojennym. Młodzi ludzie zebrali się na koncercie, czy festiwalu rockowym, czyli trochę właśnie taki rebel tamtych czasów, tuż przed właśnie takim bardzo napiętym politycznie momentem. I Wiktor Gut malował wtedy twarze w czasie koncertu uczestnikom tego wydarzenia.
Wow.
I kupiłam pracę właśnie pomalowaną na czerwono. Cała twarz na czerwono i tylko ucho jest odsłonięte.
A czy pracę kupujesz intuicyjnie, czy długo się nad nimi zastanawiasz i dopiero po jakimś okresie podejmujesz
różnie,
decyzję?
Różnie, ale ta intuicja rzeczywiście, to tak jak pytałaś o cechy, cechy właśnie, ja działam bardzo na intuicji i rzeczywiście nawet kupowanie prac to jest intuicyjne. Czasem się dłużej zastanowię, czasem jak to jest może jakiś większy wydatek, to muszę się zastanowić, ale... Muszę przyznać, że jestem też spontaniczną osobą, więc ta intuicja wygrywa i kupuję w ten sposób. Ale pamiętam, że wtedy, jako bardzo młoda osoba, 20-paroletnia, która kupiła pierwszą swoją pracę, no to był duży dla mnie wydatek, duży krok. I potem się przeprowadzałam jeszcze kilka razy. I to była pierwsza rzecz, którą zabierałam przy przeprowadzce i zawsze stawiałam to zdjęcie, tą pracę. Od razu się czułam jak w domu, jak miałam tą swoją pracę przy sobie.
I czy właśnie polecasz młodym osobom, które jeszcze nie mają zgromadzonego dużego kapitału, właśnie zaczynanie od innych form artystycznych, niekoniecznie w sensie obrazów, tylko właśnie
fotografii,
grafik, czegoś takiego po prostu bardziej dostępnego?
Wiesz co, nie wiem, czy w ogóle jestem w stanie się ustosunkować do tego, jakie to powinno być medium, bo oczywiście jest ta cena, o której wspominasz i która mogłaby być jakąś przeszkodą, ale nie. Ja oczywiście kupiłam fotografię, bo gdzieś tam stosunkowo to była rzecz tańsza, ale też unikatowa, więc jakby... Nie wiem, no pamiętam, że musiałam dużo odłożyć, żeby to zrobić, ale nie żałuję do dziś, bo to był pierwszy krok. Ale nie wiem, czy medium ma tutaj znaczenie. Może gdzieś tam są jakieś cenowe sytuacje. Zawsze to można jakoś rozwiązać. Są też mniejsze formaty. To nie jest tak, że trzeba od razu kupić ogromny obraz, nie wiem, 150 na 250. Można zacząć od czegoś mniejszego.
To bardzo dobrze, że o tym mówisz, bo właśnie myślę, że wiele osób ma takie przeświadczenie, że jeżeli się kolekcjonuje, to właśnie bardzo duże obrazy albo takie obrazy już poważne, a zapomina się o tym, że sztuka jest bardzo różnorodna i można sobie w różnych mediach wybierać i w różnych formatach, tak jak wspomniałaś, czy też właśnie w innych zakresach cenowych, to oczywiste.
Tak.
I myślę, że tutaj świetnym przykładem jest chociażby u ciebie Iza Tarasewicz, która
właśnie chciałam powiedzieć,
obłędne,
ogromne.
ogromne, ale też maleńkie, te, ale, co wiszą w biurze.
Tak.
O, jakie one są cudne.
No właśnie, bo to są takie przestrzenne rysunki tak naprawdę. Przepiękne, przestrzenne rysunki w mniejszych formatach i to nie jest taka ogromna instalacja na wspomnianej wystawie w Tramway w Glasgow, gdzie to są nie wiem, prace o średnicy, nie wiem, prawie 4 metrów, czy coś takiego. No, na pewno nie każdy też ma miejsce na takie duże prace. To są bardziej instytucjonalne obiekty, ale mi się wydaje, że każdy artysta ma też w swojej twórczości takie bardziej intymne prace, od których rzeczywiście można być może zacząć kolekcjonowanie.
Ja pamiętam właśnie, jak ostatnio przechodziłam sobie przez różne galerie w Warszawie i zachwyciła mnie w jednej z galerii tkanina artystyczna, ale dosłownie powaliła mnie na kolano, mówię, Boże, chcę ją mieć u siebie, ale pierwsze, o czym pomyślałam, mówię, zanim chciałabym ją kupić, to musiałabym kupić dom. Albo jakąś dużą przestrzeń, żeby ją zmieścić, bo fizycznie po prostu, wiesz, jeden, drugi, trzeci obraz już u mnie wisi, ale tak ogromna tkanina musi też mieć miejsce, przestrzeń i to jest właśnie takie...
Bo czasami... ty chcesz, bo miałaś taki bardzo fajny impuls, którym w sumie kolekcjonerzy też się kierują, że chcesz z tym żyć,
tak,
bo kupujesz to, bo to jest gdzieś tam w jakiś sposób z tobą związane, z tym momentem twojego życia. Poczułaś to i chciałabyś to z tym żyć, ale w pewnym momencie no, może się okazać, że tych ścian nie starczy. Ja też nie żyję, czy właśnie z moim partnerem też żyjemy, nie wieszamy wszystkich prac, które mamy w kolekcji. Także to też jest ciekawe, że on ma swoją, ja mam swoją, a w pewnym momencie nasze kolekcje się gdzieś tam spotkały i teraz kupujemy wspólnie, więc to też są jakieś inne prace, które gdzieś tam też o nas mówią, ale nie wszystkie wiszą u nas w
mieszkaniu. A czy często zmieniacie je?
Właśnie tak, zmieniamy i to różne są strategie, też widziałam różne domy kolekcjonerów. Są takie, gdzie kolekcjonerzy starają się zmieścić właśnie jak najwięcej tych prac, czy na ścianach, czy w przestrzeni, żeby rzeczywiście poczuć, że są z nimi i że z nimi żyją. Ale są też kolekcjonerzy, którzy może mają taki approach jak ja, że są tacy właśnie bardziej minimalistyczni i że co jakiś czas zmieniają. I my zmieniamy. Zmieniamy, przewieszamy co jakiś czas. Tak samo też w galerii to się zmienia. Jakby każda wystawa to jest nowa galeria tak naprawdę.
Dokładnie. A co według ciebie świadczy o tym, że kolekcjoner jest dobrym kolekcjonerem? Albo co trzeba zrobić, żeby właśnie świadomie kolekcjonować i żeby kolekcja była nasza?
Może odpowiem na to trochę w taki sposób, że dla mnie kolekcjonowanie to nie jest kumulowanie, to nie jest kumulacja prac, to jest refleksja. Więc jeżeli mamy czas na tą refleksję, to jesteśmy dobrymi kolekcjonerami. Bo oczywiście ta kumulacja prac gdzieś tam, ta kolekcja się będzie rozrastać, ale ważne, żeby była ta refleksja nad tym, dlaczego to kupuję, dlaczego chciałbym to mieć.
A czy chciałabyś, żeby kolekcjonerzy częściej pokazywali swoje zbiory? Bo jednak w Polsce, no na palcach jednej ręki, może dwóch, można by było wymienić kolekcjonerów, którzy są publicznie znani, ich kolekcje kiedyś były prezentowane, a jednak no, nie ogranicza się środowisko kolekcjonerów do 10 osób, tylko raczej jest ich kilkuset? Kilka tysięcy to może byłoby przesadą, chociaż nigdy
kilkaset,
nie wiadomo.
Kilkaset osób. Kilkaset. Myślę. Nie, jest ich naprawdę sporo. Tak ostatnio patrzyłam właśnie i ta liczba rośnie, więc to jest dosyć niesamowite, bo jest to jakiś znak też naszych czasów i rozwoju i edukacji i tak dalej. Ale czy chciałabym, żeby kolekcjonerzy pokazywali swoje kolekcje? Jest to na pewno ciekawe i żeby zobaczyć, co dana osoba zebrała na przestrzeni czasu. Jest to bardzo ciekawe, bo tak jak nawet pójdziemy do jakiejś kolekcji, nie wiem, Christian Boros w bunkrze w Berlinie, który akurat zmienia swoją prezentację kolekcji co jakiś czas, to też możemy zobaczyć różne zjawiska w sztuce gdzieś tam, które pamiętamy, wiążemy z jakimś momentem. Widzimy też, gdzie artysta jest dzisiaj, a gdzie był kiedyś. Jak te strategie i te pozycje właśnie artystyczne gdzieś tam się zmieniają i ewoluują i przechodzą w coś nowego, innego. Więc myślę, że prywatne kolekcje mają ten rys na pewno osobisty, który jest bardzo interesujący, bo sztuka jest taka bardzo indywidualna. Prace są głównie unikatowe, więc te wybory są bardzo ciekawe, też dużo mówią o tych osobach i dużo mówią o takim papierkiem lakmusowym właśnie naszych czasów.
A czy kolekcjonerzy są zazdrośni o pracę, których nie posiadają, a posiada ktoś inny, a wiedzą o tym?
Ciekawe. Zdarzyło mi się coś takiego, że rzeczywiście była jedna praca na wystawie, którą chciałoby mieć w swojej kolekcji kilka osób, ale wiadomo...
Jak podejmujesz decyzję, że akurat
no tam niestety czas wygrał, kto był pierwszy i zapytał o tą pracę i zadzwonił w odpowiednim momencie, ta osoba, która być może będzie słuchała, będzie wiedziała, o co chodzi, zadzwonił w odpowiednim momencie i ta praca trafiła do super kolekcji, ale jest kilka osób, które były gdzieś tam i mówią, jejku, jak ja bym chciał, żeby ta praca była u mnie. Zdarza się to, na pewno zdarza się, że jest jakaś praca, którą kilka osób by bardzo chciało.
A czy zdarza się coś takiego, że jak ktoś kupi u ciebie jakąś pracę i na przykład po 5 latach uważa, czy tam 2-3, że wyrósł z niej albo już nie pasuje?
To się raczej nie zdarza.
Nie zdarza
się. To się nie zdarza i też dla mnie jest ważne, żeby sprzedawać, że tak powiem, w takie bezpieczne dla artystów miejsce, bo prace właśnie... Jakby jest rynek aukcyjny, jest ten rynek wtórny i dla mnie to jest właśnie aukcja, to raczej rynek wtórny. Jeżeli ktoś chce kupić pracę od artysty, nie wiem, żyjącego, pracującego aktywnie, to świetnie, żeby trafił do galerii. Ale ja po prostu, jak cały czas mówimy o tym zaufaniu i o tych relacjach, prace, które wychodzą od nas z galerii, trafiają w dobre ręce, po prostu. I też wiem, że jeżeli ktoś w którymś momencie, nie sądzę, żeby mu się znudziła, czy wyrósł z tej pracy, to się w ogóle nie zdarza, nie zdarzyło mi, ale... Może się zdarzyć jakaś sytuacja kryzysowa, zdrowotna i to kolekcjonerzy też wiedzą, że po prostu powinni się do mnie zwrócić, co w tej sytuacji zrobić.
Bo właśnie bardzo ważne jest to, że ty nie zostawiasz kolekcjonerów z tymi pracami i że już raz jak kupili, to już nie ma odwrotu, tylko rzeczywiście, że jest ta przestrzeń na różnego rodzaju sytuacje i myślę, że to daje też duże poczucie bezpieczeństwa, bo jednak, szczególnie osoby, które zaczynają kolekcjonować, no to nie jest codzienne, że jednego dnia się wydaje kilkadziesiąt tysięcy, czy czasami kilkaset złotych właśnie za jedną pracę i w pierwszej chwili, no to mamy uczucie strachu, o matko, czy to na pewno dobra decyzja, a coś się stanie, jeżeli, nie wiem...
Ale jesteśmy w tym wspólnie. No jesteśmy w tym wspólnie, gdyby coś się stało. Ale też dla mnie ważny jest ten kontakt stały z kolekcjonerami, bo bardzo często są wystawy instytucjonalne, gdzie kuratorzy wybierają prace, które już są w kolekcjach prywatnych, więc my pośredniczymy właśnie w tych wszystkich kontaktach między instytucją, kolekcjonerem. Zawsze zastrzegamy, że fajnie by było, gdyby kolekcjoner jednak, jak będzie prośba, nie wiem, artysty czy kuratora, żeby wypożyczył pracę na wystawę. Także te prace żyją, ta historia tych prac, nawet jak trafiają w prywatne ręce czy do kolekcji, to te prace cały czas żyją, cały czas gromadzą swoją historię, wyjeżdżają na wystawy, przyjeżdżają, także no to są właśnie długofalowe relacje. I myślę, nie tylko z artystami, tak, ale też z kolekcjonerami.
Tak, myślę, że właśnie warto to podkreślać, że kolekcjonerzy, mając swoje prace u siebie w domu, czy u siebie po prostu w jakiejś...
Są z nami związani.
Tak, i że właśnie fajne jest to aktywne uczestniczenie w tym rynku, właśnie jak powiedziałaś, żeby kolekcjonerzy byli otwarci na wypożyczanie tych prac, tak. I czym więcej pracy są wystawione,
oczywiście,
tym dla nich lepiej.
Oczywiście. I my też jakby w naszej bazie danych zawsze to wynotowujemy, także nawet jeżeli praca jest sprzedana, to my znamy historię tej pracy. Wiemy, gdzie się znajduje, wiemy, czy została wypożyczana na taką wystawę, na taką, więc jakakolwiek gdzieś tam będzie potrzebna historia tej pracy, to po prostu trzeba dojść do źródła, gdzie ona, skąd ona wyszła. I my jesteśmy w stanie dostarczyć wszystkich informacji, reprodukcji tych prac, no bo często praca będzie, nie wiem, reprodukowana w katalogu nagle gdzieś tam za ileś lat. My to wszystko mamy, my mamy to wszystko zgromadzone, więc zawsze i kolekcjoner, i instytucje zawsze mogą się do nas zgłosić.
Bardzo się cieszę. Gunia, dochodzimy do końca naszej rozmowy. Serdecznie ci dziękuję za to, że zgodziłaś się być gościnią pierwszą właśnie ze środowiska galeryjnego. Zapraszamy was serdecznie do odwiedzania galerii Gunia. Bakuninowi, która mieści się na ulicy Breckiej w Warszawie. Jest otwarta...
Od wtorku do soboty, od 12 do 18. I teraz mamy wystawę Kuby Glińskiego.
O, właśnie.
Tak, Jakub Gliński, Heavy Disney. I wystawa trwa do 22 kwietnia.
Wspaniale. Dobrze, dziękujemy serdecznie. Subskrybujcie ten kanał Sztuka Poza Ramami. Oceniajcie, jeśli wam się tylko podobał ten odcinek. Dzielcie się z innymi i do usłyszenia wkrótce.
Match believes that adults date better because when you date as an adult, you get to be a little irresponsible with really responsible people. Rip the clothes off someone who actually knows how to put them away. Fall stupidly in love with someone who's actually really smart. Forget being hot. Get them to ugly laugh. Ready to crush on someone who makes you feel whole? If you know who you are and what you want in a relationship, Match is the place for you. Adults Wanted. Download the Match app today.